Dzisiaj przede mną trudne wyzwania. Chciałem mówić o czymś, co może trochę na własny użytek bardziej nazwałem trudny dar napominania. Mało kto z nas chciałby służyć innym tylko i wyłącznie przez napominanie. Sami też niezbyt lubimy być napominani. I kiedy poprzez własne odczucia, przez to, co my na ten temat sądzimy, będziemy patrzeć na problem czy sprawę napominania, no to może dojść do wielu nieporozumień, dojść do niezgody. A przecież kompletnie, absolutnie Bogu nie o to chodzi. Kiedy apostoł Paweł przygotowuje swojego ucznia Tymoteusza do służby, mówi do niego między innymi, to jest w 4 rozdziale 1 listu do Tymoteusza, w 13 wersecie: dopóki nie przyjdę, pilnuj czytania, napominania, nauki. I zastanawiałem się, gdybym ja był w sytuacji, mającego obowiązek dać jakieś takie wskazówki czy wytyczne mojemu uczniowi, którego zostawiam, czy pamiętałbym w tym wszystkim o napominaniu? Czy raczej nie wskazałbym mu wiele innych różnych arcyważnych rzeczy, a napominanie zostawił na koniec, albo nawet, w niektórych sytuacjach to również i napominaj. Zawsze jest ryzyko, że ktoś rozpocznie i zakończy na napominaniu, uważając, że odwalił kawał dobrej roboty, podczas gdy zostawił za sobą jedynie ruiny, zwątpienie, rezygnację, ból. Zdajemy sobie z tego sprawę, że taki może być rezultat. A więc też boimy się napominać i często za mądrość uważamy nie odezwać się, niż niepotrzebnie, jak to też mówimy, szczępić sobie język, podczas gdy i tak niczego nie zmieni, nikomu nie pomoże. Dlatego też napominanie nazwałem darem, bo dar jest pewnego rodzaju wyposażeniem od Pana, który na pewno nie jest dany po to, by niszczyć, by zatracać, by zażynać. Słowo mówi wyraźnie, że taka jest natura diabła, taka jest natura Bożego wroga. Zażynać, wracać, niszczyć, burzyć, ranić, zabijać. A więc musimy na napominanie, które jest od Boga, popatrzeć zupełnie inaczej. Mimo że z pozoru, mimo że wtedy, kiedy wsłuchujemy się w samą treść napominania, wydaje się bardzo, bardzo podobne do tego, które niesie za sobą same złe rzeczy, zamiast prowadzić ku dobremu. W pierwszym liście do Tesaloniczan, w 5 rozdziale, od 14 wersetu. Czytamy tak. Wzywamy was też, bracia, napominajcie niesfornych, pocieszajcie bojaźliwych, podtrzymujcie słabych, bądźcie wielkoduszni wobec wszystkich. Baczcie, ażeby nikt nikomu złem za złe nie oddawał, lecz starajcie się czynić dobrze sobie nawzajem i wszystkim. Od te dwa wersety może na początek. Potem jest zawsze się radujcie, bez przestanku się módlcie, za wszystko dziękujcie, ducha nie gaście, proroctw nie lekceważcie. I tak dalej, i tak dalej. Ale rozpoczyna się od napominania niesfornych. Od napominania tych, którzy mają skłonności do tego, by nie słuchać nikogo, a tym bardziej tych, którzy mają czelność ich napominać. Jednym tchem w tym 14 wersecie Bóg mówi jednocześnie o pocieszaniu bojaźliwych, podtrzymywaniu słabych. I podsumowuje to nakazem bycia wielkodusznymi wobec wszystkich. A więc i również wobec tych niewosfornych, a więc również tych bojaźliwych, a więc również tych słabych i nieposłusznych. Dar napominania nieodłącznie jest powiązany z darem troski, darem wielkoduszności, z darem miłości. Nie można napominać nie kochając kogoś, nie troszcząc się o niego, nie mając na celu podniesienia go, a jedynie, co często się zdarza, dobicie, rozłożenie na łopatki. Niech jeszcze bardziej odczuje skutki swojego nieposłuszeństwa, swojej krnąbrności, swojej niesforności. Napominanie musi być darem. Inaczej to sami z siebie jesteśmy w stanie wykrzesać, wymyślić, będzie miało właśnie taki przyziemny, demoniczny posmak i jednocześnie niestety przyziemne, demoniczne skutki. A my tak często wrzucamy wszelkie napomnienia, jakie słyszymy, również i te, które słyszymy z Bożego Słowa, wrzucamy jakby do jednego worka z tymi złymi napomnieniami, które usłyszeliśmy do nas, do siebie samych, do naszego życia. I to wszystko razem odrzucamy. Stawiamy pionowo igły jak jeż. Przyjmujemy postawę, nigdy nikogo słuchać nie będę, bo to do niczego dobrego nie prowadzi. Wiecie, jeżeli twoje napominanie nie wynika z tego, że jest to Boży dar, jeżeli to wynika tylko z twojej mądrości, z twojej własnej sprawiedliwości, z twojej własnej szlachetności, to bardzo często, kiedy nie widzisz spodziewanych rezultatów, nie słyszysz spodziewanej odpowiedzi, nie widzisz jakiegoś ukorzenia, jakichś zmian, po prostu zrezygnujesz. Machniesz ręką. To często słychać: nie mój cyrk, nie moje małpy, niech się sam o siebie martwi. Ja powiedziałem, co należało powiedzieć, a reszta jego zmartwienie, jej zmartwienie. Tymczasem trudność daru napominania polega na tym, że im bardziej odrzucają twoje napominania, tym bardziej cię to boli, nie ze względu na twoje ego, nie ze względu na to, że czujesz się niedoceniony w tej swojej mądrości, ale ze względu na to, że widzisz, jak ci napominani, pogrążają się coraz bardziej, coraz głębiej, jak są w stanie wręcz rozpaczliwym, a nie chcą przyjąć pomocy, a nie chcą przyjąć ratunku. Gdzieś tam w okresach wielkich przebudzeń, to wiem przynajmniej z filmów, z niektórych książek, czasami bardzo, bardzo skuteczne było, jeżeli ktoś stanął gdzieś na rogu ulicy z wielką tablicą, z napisem "Zatrzymaj się, bo idziesz do piekła". I ludzie autentycznie zatrzymywali się i pytali, dlaczego tak to napisałeś? Dlaczego tak uważasz? I była możliwość wyjaśnienia temu człowiekowi, dlaczego tak jest. No bo tak jest, jeżeli nie idziesz z Jezusem, jeżeli nie uwierzyłeś w Jezusa, to tak jest, a nie inaczej. Jeżeli lekceważysz Boga i Jego Słowo, to tak jest, a nie inaczej. Dzisiaj niektórzy wręcz kpią z tego typu metod ewangelizacyjnych, takich samotnych ewangelistów na rogach ulic, nawołujących do upamiętania. Szydzą z nich. Dzisiaj zatrzymują się, kiedy mają napis "kawa za darmo, zapytaj dlaczego". Wow, to jest ich w stanie zatrzymać. Jak wykorzystasz takie zatrzymanie? Siadaj, fajnie, że jesteś, wszystko w porządku, wszystko jest czasy. Teraz się tu pomodlimy i pójdziesz dalej już zbawiony. Wszystkie wezwania do przyjścia do Jezusa w Biblii rozpoczynają się od upamiętania. A jeżeli zaczniemy od głaskania po główce i wszystko jest czasy, to jak to dalej będzie? Wielu młodych chrześcijan, rozpoczynając swoją służbę dla Pana, rozpoczyna często od napominania innych. Są gaszeni, są krytykowani, pouczani, nie wolno, absolutnie tak nie wolno. Oczywiście mogą być czasami problemy, jeżeli chodzi o tego typu postawy, no bo wielu będzie oburzonych, jak on śmie z Marka 1. Paweł, kiedy pisał do Tymoteusza, aby dopóki nie przyjdzie, pilnował również czytania, napominania i nauki. Pisze do niego kawałek dalej, w 5 rozdziale, od 1-2 werset. Starszego mężczyzny nie strofuj, lecz upominaj go jak ojca. Młodszych jak braci. Starsze kobiety jak matki. Młodsze jak siostry. Z wszelką powściągliwością. Bardzo wyraźnie wyznacza mu granice. Nie chodzi o treść, powód do napominania, ale o sposób, jakość, tą zewnętrzną wymowę napominania. Tak wiele od tego zależy. Jeżeli oczywiście Bóg ci pokazuje powód do napomnienia starszego brata, starszej siostry, podejdź do tego tak, jakbyś musiał napomnieć własnego ojca, bo widzisz, że to, co robi, grozi mu śmiertelnym niebezpieczeństwem. Także często ojcowie w takich sytuacjach mówią: gówniarzu, nie wtrącaj się, na tym się nie znasz, ja lepiej wiem. By dotrzeć wtedy do serca ojca, potrzebujesz czegoś o wiele więcej niż przedstawienia mu, że ty masz dyplom, załóżmy, Harvardu, a on ledwie podstawówkę skończył i to cię upoważnia. Napomnienie starszej kobiety musi wyglądać, musi brzmieć, musi być odczuwane tak, jak napominanie matki. A młodszych? A tych to już można sobie używać, nie? młodszego tak jak brata, a niewiastę młodszą jak rodzoną siostrę. To wyższa szkoła napominania. To wyższa szkoła napominania. Czasami nam się wydaje, że jeżeli napominamy zgodnie z Bożym Słowem, tak jak to Bóg mówi, to w zupełności, ale to w zupełności musi wystarczyć. I zdumiewamy się na brak skuteczności tego napominania. Często ten brak skuteczności, ta obojętność, to też to odliczenie, jakie często nas wtedy spotyka, są uzasadnionym powodem, by zrezygnować. Ale czytaliśmy w Słowie, napominajcie. Nigdy nic nie czytamy, chyba że to możecie zrezygnować. Chyba że to możecie to pominąć. Często tych, którzy napominają, traktujemy, jak sam spotkałem się z takim określeniem w stosunku do mnie, kaznodzieja sadysta. I ten sam ktoś, kto mnie tak nazwał, cytował wersety mówiące, jak to Bóg łagodnie na rękach niesie swoje owce, jak brzemienne, prawda, na rękach to nosi, jak prowadzi łagodnie, bo te kulawe, bo takie te słabsze, to nie można, to trzeba tak bardzo, bardzo delikatnie. Ja dziękuję Bogu za to, że napominanie, które jest darem od Boga, jest zupełnie wystarczające. Nie zmusza mnie jako pastora do tego, by stosować jakieś drastyczne środki. Wielkoduszność do wszystkich oznacza też dla mnie to, że i tych, którzy mnie posłuchali, i tych, którzy mnie nie posłuchali. Choć bardzo wszelkie nieposłuszeństwo boli, ale ja nie opieram mojego autorytetu na ilości tych, którzy mnie posłuchali. Jeżeli stoję w tym imieniu Bożego Słowa, w imieniu Boga, jeżeli mam tą odwagę wypowiedzieć w imieniu Boga, to Jego autorytet, to Jego serce, Jego miłość, Jego też wszechwiedza na temat tego, co nam grozi, dokąd zmierzamy, to się tutaj liczy. Wspomniałem wam dzisiaj już rano księgę proroka Sofoniasza. To były bardzo trudne czasy Izraela, chociaż on głosił, prorokował w czasach króla Jozjasza, w czasach tego przebudzenia, które wówczas nastąpiło, kiedy to też odnaleziono księgę zakonu, najprawdopodobniej księgę powtórzonego prawa. I ta księga otworzyła im oczy na konsekwencje grzechu, na nieuchronne konsekwencje tego, co robili. Kiedy było przerażenie, kiedy król rozdał szaty i ażby się prosiło, by właśnie wtedy mówić, od teraz już wszystko będzie dobrze. Co ciekawe, też może zdumiewające, że w tym samym czasie głosił drugi prorok Jeremiasz. A o Jeremiaszu wiemy już znacznie więcej. To ulubiony prorok mojej żony. ciągle wraca do Jeremiasza. I wiele razy nie tylko chce mnie napomnieć, czy naprostować jakieś moje ścieżki, ale tutaj jest czymś przejęta, o coś zatroskana, przeżywa wasze codzienne tutaj zmagania. Zawsze widzę, że wtedy ją Bóg kieruje do Jeremiasza. Nieraz wstaje rano, ona gdzieś tam w nocy wstała, modliła się u mnie w pokoju, zostaje rozłożona Biblia, zerkam, patrzę, no tak, Jeremiasz, a któż by inny. W takich czasach Bóg, który jest bardzo ekonomiczny w swoim działaniu, prawda, aż dwóch proroków wysyła, by napominali, karcili, by mówili o rzeczach wyjątkowo niechcianych, nielubianych, jeżeli chodzi o słuchanie, by byli tymi, od których uciekają, bo przy takim słowie jak ten, to któż by chciał tego nasłuchiwać? A oni nie mogą inaczej. A oni nie mogą inaczej. Bo takie słowo daje im Bóg. Ale rano dałem wam troszeczkę też zapowiedź tego, do czego będę zmierzał w tym wieczornym zwiastowaniu słowa. Sofoniarz, który pozostaje wierny w napominaniu, mimo że to się nikomu nie podoba. W ostrzeganiu, mimo że nie chcą tego słuchać. Dostaje potem słowo, które każdy z nas chciałby usłyszeć. I myślę, że ci, którym głosił, też chcieliby to usłyszeć. Tylko co z tymi, którzy słysząc początek, słysząc napominania, słysząc te nieuchronne wyroki Boże, uciekli, zatkali uszy, powiedzieli, nie będę tego słuchać. Którzy się obrazili wręcz, którzy to nazwali kolejnym kaznodzieją, sadystą i powiedzieli, z takimi nie chcemy nic mieć wspólnego. O czasach ostatecznych Bóg mówi, że nazbierają sobie nauczycieli, którzy będą tak mówić, żeby ucho nam płychtało, żeby tego miło było słuchać. Sofoniarz na pewno nie należał do tych, którzy mówili tak, że ucho łechce. Ale potem, jakby ze zdumieniem, po potężnej dawce, taką próbkę wam rano też dawałem, gdzieś z pierwszego rozdziału. Na pewno zmiotę wszystko z powierzchni ziemi, mój Pan. Zmiotę ludzi, bydło, zmiotę ptactwo niebieskie i ryby morskie i sprawię, że bezbożni upadną i wytępię ludzi z powierzchni ziemi, mój Pan. Wyciągnę rękę przeciwko Judzie i przeciwko wszystkim obywatelom Jeruzalemu i wytępię z tego miejsca resztki Baala i imiona wróżbitów z kapłanami i tych, którzy się im kłaniają i tak dalej, którzy odstępują od Pana. Dalej mówi jeszcze straszniejsze rzeczy. Co ich spotka za ich pychę? Staniecie się, zbierzcie narodzie niesforny, zanim staniecie się jak plewa, którą wiatr unosi, zanim was dosięgnie żar gniewu Pana, zanim zaskoczy was dzień gniewu Pana, szukajcie Pana, wszyscy pokorni ziemi. Bo i tak dalej, biada wam mieszkający kraju na wojsku, i tak dalej, i tak dalej. A potem czytamy trzeci rozdział od chociażby 11 wersetu. W owym dniu nie doznasz już hańby z powodu wszystkich swych czynów, którymi zgrzeszyłeś przeciwko mnie, gdyż wtedy usunę pośród ciebie twoich pyszałków i nie będziesz się już chełpić na mojej świętej górze i pozostawię pośród ciebie lud pokorny i ubogi. To oni ufać będą imieniu Pana. Resztka Izraela nie będzie się dopuszczała bezprawia. Nie będzie mówiła kłamstwa. a w ich ustach nie znajdzie się język zdradliwy. Zaiste będą się paść i odpoczywać i nikt nie będzie ich straszył. Może jednak warto posłuchać napomnień. Może jednak warto nie obrażać się na sam dźwięk czyjegoś głosu. O, na pewno ma dla mnie znowu jakieś napomnienie. Nic z nas nie jest jakimś duchowym masochistą, żeby przychodzić i dopominać się o napomnienie. Bracie, siostro, weź, że mnie napomni, bo wiesz, no, się czuję jak środka, jak mnie nikt nie napomina. Nikt takich pragnień nie ma. I wierzcie, że z drugiej strony nawet ci obdarzeni darem napominania wcale nie mają ochoty nic tylko i wyłącznie karcić, napominać, strofować, ostrzegać. To jest ich żywioł. Jeżeli widzisz kogoś, kto może powiedzieć, to jest moje powołanie, nieustannie karcić, napominać, straszyć, to możesz być pewien, że ten dar nie jest od Boga, to jest pycha, to jest egoizm, to jest arogancja, to jest brak miłości, to jest przyjmowanie postawy, która na pewno, ale na pewno Bogu się nie podoba. Ja jestem przekonany, że a doświadczyłem tego już przynajmniej kilka razy, że skutki odważnego napominania wtedy, kiedy Bóg mi każe napomnieć, są tak cudowne, tak piękne. To nie o to chodzi, że ktoś mnie posłuchał, a ja mam osobistą satysfakcję. Kompletnie nie. Bóg tak zaskakuje, tak zadziwia swoją łaskawością, swoją miłością. Tutaj czytaliśmy przed chwilą, zaiste będą się paść i odpoczywać i nikt nie będzie ich straszył. Jaka sielanka, jaka cudowna sytuacja, gdy masz wszystkiego pod dostatkiem. Nie ma już raj na ziemi. Nie ma już raj na ziemi. Ale ci, którzy doszli do tego miejsca, wysłuchali najpierw wielu napomnień, ostrzeżeń i coś z tym najwyraźniej zrobili. To nie jest tak, że Bóg się zniechęcił, zmęczył i powiedział, mam już dość tego napominania. Wezmę, odpuszczę sobie. Ominę ten etap upamiętania, a po prostu z łaski dam im to, czego tak bardzo pragnę. Gdyby coś takiego było możliwe, Bóg Ojciec nie musiałby posyłać na ziemię swojego ukochanego Syna. Gdyby ominięcie etapu upamiętania było możliwe, Syn nie musiałby tak strasznie cierpieć. Czasami tak myślimy, no skoro jest Boża łaska, to korzystajmy z tej łaski i nie przejmujmy się napominaniem, karceniem. To nie do mnie, to do tych, którzy nie chcą przyjąć Bożej łaski. A kiedy podnosisz oczy i widzisz krzyż na Golgocie, co wtedy dzieje się w twoim sercu? Wielu ucieka. Wielu się nie zgadza. Wielu mówi absolutnie. Słyszałem taką krytykę też chrześcijan, że Stary Testament nam już nie jest absolutnie potrzebny. Ale ci, którzy tak przy tym trwali, potem nie wytrwali też przy Nowym Testamencie. Stary Testament, ujawniając tragiczny stan człowieka, tą konieczność, potrzebę napominania prowadzi nas nieuchronnie do miejsca, w którym spotykamy łaskę przebaczenia. Tam do tego miejsca nie dojdziesz. Ciągle będziesz żył w oskarżeniu, ciągle będziesz żył w przekonaniu, że wszyscy chcą cię skrzywdzić, że nikt cię nie rozumie. Weseł się, córko Syjonu. Wykrzykuj głośno Izraelu. Raduj się i wykrzykuj radośnie z całego serca, córko Jerozolimska. Pan oddalił twoich przeciwników, odpędził twoich nieprzyjaciół. Pan, król Izraela, jest pośród ciebie. Już nie doznasz nieszczęścia. Już nie doznasz nieszczęścia. To kolejne słowa z trzeciego rozdziału Sofoniasza. A potem to, co również czytałem wam rano. Oto ja w owym czasie położę kres wszystkim twoim ciemiężycielom. Wspomogę to, co kuleje. Zbiorę to, co rozproszone. Obdarzę ich chwałą i sławą w każdym kraju, gdzie doznali hańby. W owym czasie przywiodę was z powrotem i zgromadzę was w tym czasie. Zaprawdę obdarzę was sławą i chwałą u wszystkich ludów ziemi, gdy na waszych oczach odmienię wasz los, mówi Pan. Móc wypowiedzieć w imieniu Boga taką obietnicę, to nie kwestia zmiany poglądów. To nie kwestia tego, że Sofoniasz najpierw całkiem inaczej postrzegał Boga, inaczej rozumiał Boga, a potem nagle się nawrócił, zamiast napomnień głosi łaskę, i to niezwykłą łaskę. Czy możesz zgodzić się z tym, że jedno i drugie głoszenie jest w imieniu tego samego Boga? Nieraz burzy się w naszym życiu. Nie, nie, nie. Bóg by nie mógł tego powiedzieć. Bóg to może powiedzieć tylko: raduj się, weszel się, nie bój się. A czy Bóg nie mówi: bój się grzechu? Tylko: nie bój się grzechu. Nie myśl o grzechu, bo jeszcze wpadniesz w depresję i dopiero będziesz miał kłopoty. To jest ciągle ten sam kochający, wszechmocny Bóg, który oddał swojego Syna na taką straszną śmierć, by odkupił twoje, moje winy. Bo inaczej wypełniłoby się wszystko to, co było nieuchronną konsekwencją grzechu. Odrzucenie Jezusa sprawi, że ta druga część zwiastowania ciebie nie dotyczy. Odrzucenie pierwszej części na zasadzie: to nie do mnie, to do tych paskudów, to do tych innych, do tych grzeszników, grzesznic i tak dalej, to nie do mnie. A przyjmowanie tej drugiej części jest równie nierealne jak na odwrót. Bez upamiętania, bez świadomości tego, co uczynił dla ciebie, dla mnie Jezus Chrystus, bez zrozumienia, czym tak naprawdę jest jego odkupieńcza śmierć i czym tak naprawdę jest jego zwycięskie zmartwychwstanie, nie skorzystasz z tych super pięknych błogosławieństw, o których tutaj też czytałem. Pan twój Bóg jest pośród ciebie, czytamy w 17 wersecie trzeciego rozdziału. On zbawi, będzie się radował z ciebie niezwykłą radością, odnowi swoją miłość, będzie się weselił z ciebie tak, jak się weselą w święta, usunę spośród ciebie zło, abyś z powodu niego nie doznało hańby. Bóg sam sobie sprawia ogromną radość. przyprowadzając się do tego miejsca obfitości Jego błogosławieństw, których nie mógł Ci wcześniej dać, póki nie przyjąłeś ofiary złożonej przez Jego Syna Jezusa Chrystusa. Póki nie przyjąłeś w sercu, że gdyby nie Chrystus, nigdy, przenigdy nie miałbyś dostępu do tych Bożych, niewyczerpanych, zdrowych łask, darów, błogosławieństw. Ta zasłona skutecznie oddzielałaby Cię od tego, o czym marzysz, dokąd chciałbyś zmierzyć. Nigdy nie pokonałbyś tej przepaści między moim, Twoim grzesznym, brudnym, zszarganym wszelką nieprawością życiem, a ziemią świętą, czystą, nieskalaną. To dzieło Chrystusa. I kiedy napomnienia, chociażby te z pierwszej części Sofoniasza, ale i te, które słyszymy, poruszają Twoje serce, to znaczy, że dzieje się coś, co prowadzi ku życiu, a nie ku śmierci. Kiedy odbija się to od Ciebie, jak drog od ściany, i mówisz, ja to tego nie potrzebuję, ja jestem odporny na taką gadaninę, ja jestem lepszy, nie masz żadnych powodów, podstaw, by oczekiwać potem obfitości Jego błogosławieństw. Bóg mówi, posłuchałem słowo. W trzecim rozdziale Sofoniasza, od szóstego wersetu, czytamy tak. Wytępiłem narody, spustoszyłem ich zamki, wyludniłem ich ulice, tak że nikt po nich nie chodzi. Ich miasta są spalone, bez mieszkańców. Myślałem, na pewno będzie się mnie bało i przyjmie napomnienie. Lecz będą mieli przed oczyma wszystko, co im zleciłem. Lecz oni, tym gorliwi, popełniali nadal wszelkie swoje złe uczynki. Potem czytamy o wylaniu żaru Bożego gniewu. Potem czytamy, że cała ziemia będzie pożarta ogniem Bożej żarliwości. A zaraz następne słowa naszego Boga to: potem jednak przemienię ludom ich wargi na czyste, aby wszystkie mogły wzywać imienia Pana i służyć Mu jednomyślnie. Ogień poprzedza oczyszczenie. Ogień poprzedza uwolnienie. Napomnienie, które nieraz pali, zarówno tego, który napomina, jak i tego, który jest napominany, poprzedza, jeżeli jest od Boga, poprzedza oczyszczenie, które otwiera wrota ku nowemu, pięknemu życiu. To nie są łatwe rzeczy. Siostra, o której przedtem mówiliśmy, opowiadała, jak się jej podobało wasze uwielbienie. Co tu tak ciekawego? To jest słowa. Mówi, nie. Nasłuchała się w różnych kościołach bardzo głośnej muzyki, bardzo nowoczesnej, dynamicznej. Mówi, to działało na moje emocje. To jakoś mnie tam pobudzało do czegoś, prawda? Podrywało. Ale to w ogóle nie miało żadnego znaczenia. To jak wyście ci tu śpiewali. Dla mnie to tak więcej pomrukiwali, ale też może zwarmy na tą pogodę upały. Było zupełnie wystarczające, by poruszyć jej serce. Robiła fotografię tych tekstów, Ale to nie o teksty jej chodziło, tylko to, jak oni to śpiewają. O to chodziło, jak oni to śpiewają. Napomnienie, w jakim Paweł pisze do Tymoteusza, w takim duchu pagodności, w duchu powściągliwości, w duchu szanowania napominanego, tak jak ojca, jak matki, jak młodszego brata czy młodszej siostry, ma o wiele, wiele większą moc niż gromy lecące za kazalnicy. Dlatego wszystkich z was, a wielu ma skłonności ku napominaniu innych, bardzo proszę, byście najpierw przepatrzyli swoje serca, skąd to się bierze, jakie jest źródło tego pragnienia napominania. A wtedy gdzie list Jakuba mówi, jak używać języka, jak nałożyć koniowi wędzidło przed w kierunku, który ja mu wyznaczam, a nie w którym on sam się rozpędzi i poleci. Dar napominania, jeżeli taki otrzymujesz od Pana, traktuj ze szczególną starannością. Wiedz, że będzie zawsze, jak to zawsze, wiązał się z bólem, z odrzuceniem, ale to jest trudny dar. Niemniej jednak ciągle dar. Jeżeli Bóg cię tak używa, jeżeli jesteś w sytuacji, kiedy aż się prosi, by bratu, siostrze, komuś starszemu powiedzieć ostrzeżenie, nie wzbraniaj się przed tym, ale zrób to z miłością, nie na zasadzie no nie przejmuj się tym za bardzo, no wiesz, to tak trochę. Wprost przeciwnie. Przejmuj się tym. Nie przestań się przejmować. Tak jak mówiłem, jedni zareagują na hasło zatrzymaj się, bo idziesz do piekła. A inni na hasło zatrzymaj się, bo kawa jest za darmo. Różne są sposoby też Bożego działania. Bóg zna nas. Bóg zna też tego, do kogo On cię posyła. Dlatego nie rób tego nigdy po swojemu. To trudny dar. Ale dar od Pana, z którego też będziesz rozliczony. Czy go używałeś? Czy go zakopałeś? Czy tak jak ten, prawda, z tym talentem powie: Panie, ja wiedziałem, że ty jesteś groźny, straszny i ten, to zakopałem, żeby przypadkiem tego nie utracić. Usłyszysz nieraz, nie masz prawa osądzać. To nie osądzanie, to napominanie w imieniu Pana. Nie masz prawa mi takich rzeczy mówić, a kimże ty jesteś, wywyższasz się nade mnie. Jeżeli zrobisz to w uniżeniu, z powściągliwością, szacunkiem, miłością, nie będzie odczuwał wywyższania się, ale wprost przeciwnie, troskę, walkę o Niego. Może nikt o Niego jeszcze do tej pory nie walczył. Wszyscy machali ręką, a szkoda gadać. I tak nic z tego nie będzie. Jeżeli mamy wspólnie budować naszą społeczność, to nie pomijajmy tego budulca, jakim jest wzajemne napominanie. Pilnujmy tego, byśmy przypadkiem nie zlekceważyli czegoś, co od środka pożera, niszczy, burzy tą społeczność. To nie jest społeczność łatwych, posłusznych, grzecznych ludzi. Gdybym wiedział, że kiedyś Bóg mnie powoła na pastora takiej właśnie społeczności, to Boże, tylko nie to. Tylko nie to. Ale On mnie nie powołał, bo nie wiedział, że moment powołania to też moment, kiedy potrafię Mu zaufać całkiem. Wiem On, że On wszystko wie, wszystko widzi. Że On nie przymyka oczu na to czy na tamto. I że nie będzie mnie też używał jak tarana, jak jakiejś siekiery wzniesionej tu nad kazanicą. Może często jestem krytykowany za zbytnią łagodność, zbytnie przebaczany. Ale kiedy widzę na przykład wśród braci, że ktoś zaczyna być twardy, zaczyna być nieczuły na innych, macha ręką, to choćby to był najlepszy, najukochańszy brat, wiem, że muszę go napomnieć, bo on sam sobie, nie tylko tym, którym miał tu pomagać, ale sam sobie wyrządza straszną, straszną krzywdę. Możemy to Boże obdarowanie wspólnie pielęgnować. Dbać, żeby nie zostało zlekceważone, pominięte, usunięte gdzieś tam w cień jako mało istotny element budowania Kościoła. Dla mnie jest to bardzo, bardzo istotny element. Nie skupiajmy się na bzdurach, ale skupmy się na tym, co najważniejsze. Nie napominajmy się o to, że jedni noszą chusteczki na głowach, a inni nie noszą, że inni to czy tamto. Takich rzeczy jest mnóstwo i wydają się być głównym powodem do wielu napomnień, do wielu też stwierdzeń, tak jak już pastor Jurek mówił, oni są zwiedzeni, bo tego i tego nie robią. A zresztą nie będę dotykał tych tematów, bo to zawsze takie wsadzenie kija w mrowisko, które niczego nie zmieni. Niemniej jednak tak oto stoję, tak jak powiedział Luther. I nie potrafię inaczej. Mimo że Kościół, który Bóg nam tutaj powierzył, składa się z bardzo, bardzo trudnych owieczek. I mimo że wydaje mi się, że mogę powiedzieć, że no do nich to napominanie przede wszystkim, a dopiero potem łaska, miłość i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli się napominacie, czyńcie to zawsze z wielkim szacunkiem do siebie nawzajem. Nawet w stosunku do tych, o których myślicie, że na szacunek absolutnie nie zasługują. Tak mówi Boże Słowo. Mnie to wystarcza. Wtedy jestem pewien, że moje starania, napominanie, poświęcanie się, narażanie się nie są daremne. Nie są daremne. Nie będę już rozwijał tego tematu. Dość długo dzisiaj, bo pozwolił mi mówić. Myślę, że zostaliśmy przez Boga zachęceni, by broń Boże nie obrażać się, nie zniechęcać, nie uciekać, kiedy napomnienia słyszymy. Jednego brata, którego tu nie ma, ale nie ma z dobrych względów, po prostu poszedł dalej, jest cały czas przy Panu. Odkąd go poznałem już wiele lat temu, a miałem z nim kłopotów co niemiara, nieustannie go szanowałem za to, że był podatny na napomnienia. Że po napomnieniu taki czas przychodził i mówił: pastorze Jurek, też miałeś rację. Przemyślałem, zastanowiłem się. Miałeś rację. Ten chłopak idzie jak burza, jeszcze daleko zajdzie. Nie dlatego, że miał takiego dobrego pastora. Dlatego, że potraktował napomnienia nie jako doczesną niedogodność, której trzeba się jak najszybciej pozbyć. A ja Bogu jestem wdzięczny, że potrafiłem przekazać jemu, Ryśkowi, który jest w Brukseli też, napomnienia od Pana w sposób taki, że dotarły do serca. Że dotarły. Nie mam na to jakiejś ludzkiej recepty. Jeżeli Boże Słowo jest dla Ciebie ciągle przedmiotem najwyższego szacunku, jeżeli Boże Słowo jest nieustannie dla Ciebie podstawą, najwyższym autorytetem, to napominanie w imieniu Boga będzie takim właśnie w duchu powściągliwości, w duchu szacunku, a jednak mimo wszystko skuteczne. A jednak mimo wszystko skuteczne. Bo takie skuteczne jest Boże Słowo. Ten miecz ducha. Amen.
Amen.